Zauważam, że Sienkiewicz przewidział to, że Olbryski w przyszłości również będzie niszczył obrazy.
Tak są sceny nawet z Potopu, jak tam szarżuje Kmicic. Twoja rzeźba w przestrzeni miejskiej w Supraślu na bulwarach też była wielokrotnie niszczona, przemalowywana. Mówię tutaj o twojej betonowej koronce czy też wachlarzu.
Ta rzeźba była wielokrotnie, że tak powiem, zmieniana.
Ewa Chacianowska, artystka.
Tu jest trochę inna sytuacja. Ta rzeźba jest w przestrzeni publicznej postawiona, więc z góry narzucony jest dialog z tym, co się dzieje wokół. Tak samo jest z naturą, jak z ludźmi, którzy obok przechodzą, z wandalami, innymi artystami. I wydaje mi się, że taki dialog się stworzył przy tej rzeźbie.
Akceptujesz ten dialog?
Do pewnego stopnia. Do momentu, w którym poczułam pewne manipulacje. Pod osłoną nocy praktycznie ta rzeźba zmieniała swoje oblicze.
Zmieniała kolory, zmieniała właściwie znaczenie.
Dokładnie. Ja w pewnym momencie też interweniowałam w tą rzeźbę, ale ostatnia wersja tej rzeźby, taka jaką teraz widzimy na bulwarach, to jest to, co mi się nie podoba. Została decyzja podjęta przez kogoś administracyjna, która nie została ze mną skonsultowana jako artystką, a jednak pewne prawa autorskie mam do tego. No ale no dobrze, no podpiszmy to ciągle pod ten dialog z publicznością, z przestrzenią.
Chciałbym zacząć od tęczy Julity Wójcik, która płonęła 7 razy w Warszawie.
Michał Łukaszuk, kurator.
W Białymstoku też płonęły tęcze na tym marszu. Jak się czułeś, kiedy paliły to się te tęcze? Jeżeli chodzi o przykłady, kiedy obchodziłem swoje 30. urodziny, przyszła do mnie Mariola Przyjemska i mówię jej, że robię taką wystawę o niszczeniu i kradzieżach dzieł sztuki. I ona mi powiedziała, że postara się odnaleźć swoje zniszczone obrazy, zniszczone przez innego artystę, przez Marka Kijewskiego. On w afekcie wdarł się do jej pracowni i upity winem i hiszpańską muchą w pewnym momencie pociął wszystkie jej płótna, wszystko co się znajdowało w pracowni. Wydaje mi się, że gest tak wyrafinowanej tortury, kiedy właśnie artysta artyście niszczy dzieło, bardzo mnie przejął. I nagraliśmy z Mariolą tę historię. Najpierw jakoś się pojawiły te ataki na dzieła sztuki, czyli te gesty ikonoklastyczne. Często się mówi, o Jezu, co to za badziewie, w ogóle co to jest, to ma być sztuka. O sztuce współczesnej się mówi, jakby ona nie działała, jakby nic nie znaczyła. Najczęściej mówią to te osoby, które atakują ją, czyli działa na nich tak silnie, że nie są w stanie wytrzymać psychofizycznie, się powstrzymać od ruszenia fizycznie na ten obiekt. I czynią go, mówiąc, że chcą usunąć ten obraz. Go ma nie być. Papież nie będzie przygnieciony meteorytem. I przychodzą, próbują to usunąć. Następnego dnia ten obraz krąży wszędzie. Tych obrazów jest 1000 z każdą sekundą. 2, 3, 4, 5 tysięcy. Na każdej stronie internetowej, w gazecie. Ten paradoks mnie bardzo zaciekawił. Nie rozumiem tego do końca. Myślę, że do końca wystawy będę tego nie rozumiał mniej.
Zniszczenie jakiegoś dzieła na pewno multiplikuje sensy. Kolejne znaczenia powstają. A dlaczego artyści czasem niszczą swoje prace?
Wydaje mi się, że akurat te prace, które były atakowane przez samych artystów, które tutaj są pokazane, czyli głowa Wandy Czołkowskiej, czy czaszka Jacka Sempolińskiego, że te ataki wynikły z autentycznej, pogłębionej medytacji nad swoim własnym dziełem, że robię coś, dochodzę do jakiegoś punktu granicznego i wydaje mi się, że to była taka naturalna kulminacja tego procesu, że te obrazy pragnęły jakby przeżyć pewną transgresję, ale też co mi się wydaje ciekawe, że dzieła sztuki są w bardzo specyficzny sposób przechowywane, wytwarzają specyficzny rynek i tak dalej. Istnieje zawód konserwatora, który właściwie jest zawodem o zniszczeniach. Konserwator nieustannie przygląda się zniszczeniom na dziełach sztuki, zniszczonym dziełom. One niszczą naturalnie i myślę, że też ten gest, kiedy sam niszczysz własną pracę, jest tym gestem odebrania temu zniszczeniu tej władzy. Może na chwilę, nie? Że to ja tego dokonam, a nie ty. To nie wiadomo coś. Czas czy wojna.
Czasem artyści też mówią, że niszczą nawet cały swój dorobek, żeby przeżyć oczyszczenie.
Ale Sandri chyba spalił wszystkie swoje dzieła sztuki, ale nie powstrzymał się i stworzył z tego dzieło sztuki.
Jak się zmienia w takim razie to znaczenie dzieła sztuki pod wpływem kradzieży czy pod wpływem zniszczenia?
Pod wpływem kradzieży, to jest ciekawe, co się zmienia, jeżeli chodzi o samo dzieło. No to staje się number one, totalnie hot sprawą, jak skradziono Monalizę. Natychmiast pojawiło się 100 tysięcy falsyfikatów, reprodukowano na pudełkach od zapałek, w każdej gazecie. Ukradzionemu obrazowi to dodaje życia. Kradzież dzieła sztuki z muzeum obnaża problem tego, że dzieło sztuki obecnie głównie istnieje w kontekście galeryjnym bądź muzealniczym. Ten kontekst na przykład nie pozwala dotykać dzieł sztuki. To jest bardzo ciekawe, co jest z tym domem modeli Manka, że oni zrobili tę wystawę, gdzie można było się przebierać w te ciuchy, nowa kolekcja. A na tej wystawie nie można już ich dotykać. bo stały się częścią kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi i mają określoną procedurę obchodzenia się z nimi. Nałożono na nie ten bardzo fizyczny poziom władzy.
Prace do mody Limanka był to jeden z moich ulubionych kolektywów artystycznych. Widziałam to tylko w internecie, a mam okazję zobaczyć to u mnie w mieście, w rzeczywistości.
Przepraszam, ale nie można dotykać. Myślałam, że każda rzecz jest pojedynczą pracą. Dlatego myślałam, że mogę dotknąć, ale długo się zastanawiałam i jednak popełniłam błąd.
Rzeczywiście może to wyglądać jak jakiś fragment sklepu, ale jest to instalacja artystyczna.
Pracownicy galerii nie pozwalają dotykać. Być może z obawy, że zniszczymy ubrania i taką instalację.
Każdy twórca ze swoim dziełem jest związany i dlatego pewnie nie pozwala dotykać, tak jak piekarz nie pozwala tortu dotykać.
Dotyk staje się zakazany. I to jest też performatyka dzieła sztuki. To mnie też bardzo ciekawi, że po prostu obrazy dzieła sztuki działają. One nie są po prostu w miejscu. One działają, robią coś, chcą od nas czegoś. Performatyka tego dzieła to jest właśnie na przykład to, czy mogą być dotknięte, czy nie, ale co za tym idzie, jak można je użytkować i tak dalej.
Jak dla mnie najważniejszy wniosek z tej wystawy, że skoro dochodzi do zniszczeń czy kradzieży różnych dzieł sztuki, to pokazuje, jaką moc, jaką siłę ma sama sztuka.
No tak. Słuchaj, żydowscy kolekcjonerzy kiedyś za obrazy kupowali życie w czasie wojny. Można było kupić za obraz życie. To ciekawe, nie, że dzieła sztuki osiągają tak zawrotne ceny. To są realne pieniądze, realna władza, kupa forsy. No i dlaczego, nie? Dlaczego ten kawałek kamienia kosztuje milion, a ten nic? Odpowiedź na to pytanie otwiera tyle właśnie różnych fenomenów, właśnie różnorodnych performatyk tych dzieł, że jak staniemy naprzeciwko dzieła sztuki, to zauważymy po jakimś czasie, że ona na nas patrzy, że ona od nas czegoś chce, a jak bardzo długo będziemy na nie patrzeć, to jeszcze zacznie do nas gadać.